Jezus zapowiedział swoim uczniom, którzy podziwiali świątynię, że kamień na kamieniu nie zostanie w tej świątyni. Przyjdą dni, że nie pozostanie kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony. Tak można przeczytać w 6 wersecie 21 rozdziału. No i trudno się dziwić, że uczniowie zapytali Jezusa, no kiedy to ma się stać? Jak, po czym poznają? Co będzie znakiem, że się to zaczyna? Takie normalne pytanie, też podejrzewam, że zadałbym takie pytanie na ich miejscu, dlatego że zwróćcie uwagę, świątynia była takim bardzo wielkim symbolem tożsamości całego narodu i jej rozwalenie, czy to, że nie pozostanie kamień na kamieniu, oznaczało, że w zasadzie no, naród przestanie istnieć. I w dodatku jeszcze druga rzecz, która gdzieś tam w głowach ich mogła istnieć, to czy Bóg po raz kolejny pozwoli na to, żeby Jerozolima i świątynie została zburzona i zniszczona, tak jak to było, pamiętamy, kiedy Babilończycy najechali Jerozolimę i zniszczyli również świątynię i uprowadzili lud. To był rok 580, niektórzy mówią 6, niektórzy 7. W każdym razie niecałe 6 wieków wcześniej. Także tutaj, kiedy stawiają to pytanie, naprawdę jest to sprawa ważna, dlatego że właśnie cały naród gdzieś tam był zjednoczony wokół świątyni, wokół tej idei, że Bóg jest tym, który stoi za świątynią, za tą służbą, która się dzieje w świątyni. Mimo tego, że ta świątynia, o której tutaj jest mowa, to była świątynia, którą budował Herod. Nie była to świątynia Salomona, w tym sensie, że ona nie miała arki. W środku w tej świątyni nie było arki. Arka zaginęła po tym pierwszym zburzeniu świątyni i kiedy druga świątynia została zbudowana przez powracających z niewoli Izraelitów, to tam już arki nie umieszczono. I ta świątynia została tutaj przez Heroda rozbudowana i Herod Wielki rozpoczął to rozbudowywanie. I to ponoć to był 8 czy 9 cud świata, jeżeli tak można mówić, starożytnego świata, bo drogie marmury, kolorowe te marmury, dokładnie wypolerowane, piękne, to było wielkie złocenia, które były wszędzie, no po prostu majestatyczna, wielka budowla, która no, na patrzących wywierała wielkie wrażenie i budziła po prostu zachwyt. I teraz, kiedy Jezus to mówi, że nie pozostanie kamień na kamieniu, no to naprawdę tutaj powoduje taki szok u swoich uczniów. No i teraz Jezus odpowiada im, wcale nie lekceważy tego pytania, nie mówi, nie interesujcie się, to nie wasza sprawa, tylko po prostu mówi to, co chce, żeby uczniowie wiedzieli. I zwróćcie uwagę na taką rzecz, bo dla mnie i chyba dla każdego, kto jest naśladowcą Jezusa, ważne jest to też, że Jezus chce, żeby Jego uczniowie wiedzieli, co nastąpi w przyszłości. Niektórzy mówią, że może lepiej nie wiedzieć tego, co nas czeka, bo wtedy człowiek nie ma się czego tak bać. Ale tutaj mamy Jezusa, który mówi uczniom rzeczy, które nastąpią w przyszłości. I to jest też ta sama idea, można znaleźć ją w Księdze Apokalipsy świętego Jana, kiedy to właśnie Bóg chce, żeby Jego Kościół, żeby ludzie, którzy tworzą Jego Kościół, Jego lud, wiedzieli, co będzie w przyszłości, żeby byli wyposażeni w taką wiedzę, może przygotowani, może zachęceni, wiedzieli, że jakiekolwiek wydarzenia będą, to ostatecznie Bóg zwycięży i nastanie i sprawiedliwość, i Jego zbawienie, i Jego zwycięstwo, i chwała. Tak, żeby się nie poddawali, nie zniechęcali, nie wątpili w momentach, kiedy będą to trudne momenty. No i podejrzewam właśnie też, że kolejną rzeczą, którą byśmy tutaj chcieli zobaczyć, to właśnie jakie znaczenie ma to zburzenie świątyni. Mówiłem o tym na początku nabożeństwa trochę, ale myślę sobie, że tutaj przy tej okazji jeszcze trochę właśnie zobaczymy, że właśnie jest pewien symbol, który stoi za tym, że świątynia została zburzona. Symbol tego, że nastało nowe przymierze, które jest przymierzem wiecznym, które jest zawarte, potwierdzone właśnie przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I teraz popatrzmy na to, co Jezus tutaj mówi do swoich uczniów. Te pierwsze dwa wersety odpowiedzi, którą Jezus im udziela. Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą pod moim imieniem i powiedzą, ja jestem oraz nadszedł czas, nie idźcie za nimi. Gdy będziecie słyszeć o wojnach i przewrotach, nie przerażajcie się, tak bowiem najpierw musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Te wersety, słuchajcie, można by dopasować do każdego okresu, właściwie każdego wieku w historii ludzkości. I ja chciałbym zwrócić na taką rzecz uwagę, że słowa Jezusa mogą się wypełnić dwukrotnie. Może trochę tak, ja to sobie tak po prostu tłumaczę, kiedy proroctwo, które Dawid otrzymał, brzmiało, że jego syn zasiądzie na tronie Izraela, wypełniło się w sposób dosłowny. Salomon, jego syn, zasiadł na tronie Izraela. I dzisiaj wiemy, że to ostateczne wypełnienie tego proroctwa było takie, że Jezus jest synem z tej linii Dawida i on zasiada na tronie Izraela, ale nie tylko Izraela. Także tutaj to dlatego mówię o tym, że również słowa Jezusa jako proroctwo mogą się wypełnić właśnie dwukrotnie. Pierwszy raz, jeżeli chodzi w tym takim konkretnym wymiarze, właśnie w tym, że wypełnią się praktycznie dosłownie, kiedy świątynia zostanie zburzona i Jerozolima też zostanie zniszczona przez pogan. A drugi sposób, czy druga forma, czy to, w jaki można to będzie też powiedzieć, że się wypełniły, czekamy na to, czekamy na te wydarzenia, które są pisane w Apokalipsie, które też szczegółowo tam są opisane, no w miarę szczegółowo, na ile to możliwe, są przekazane Kościołowi. No i teraz pierwsza rzecz, którą tutaj Jezus wymienia, to mówi o innych Mesjaszach. I to jest charakterystyczne dla tego wieku przed 70. rokiem, kiedy nastąpił właśnie upadek Jerozolimy, że rozmaite ruchy takie rewolucyjne, żydowskie grupy organizowały się po to, żeby wzniecić powstanie i wyzwolić się spod panowania Rzymian. I teraz dowódcy tych grup, czy przywódcy tych grup, była wśród ludzi taka chęć, żeby tych ludzi właśnie nazywać Mesjaszami. Dlatego, że Żydzi właśnie od wieków czekali na Mesjasza, który ich wyzwoli, który ustanowi na powrót Królestwo Izraela, więc ci rewolucjoniści, jakby powiedzieć tak w naturalny sposób, byli określani jako tacy Mesjasze. Jezus mówi, nie idźcie za nimi i co jest ciekawe, oni już pojawiali się właśnie przed 70. rokiem. Zauważcie, jeżeli Jezus mówi te słowa do swoich uczniów około 30. roku, niektórzy mówią 36. roku, to przed 70. rokiem jacyś Mesjasze, jacyś dowódcy takich grup rewolucyjnych, którzy chcąc nie chcąc byli nazywani takimi Mesjaszami. Ciekawe, że Nawet w Dziejach Apostolskich, zwróćcie uwagę, są wymienione dwie postacie, tylko że one były trochę wcześniej. Jest tam wymieniony w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale Teudas i Judasz Galilejczyk. Może pamiętacie to. To oni byli ludźmi, którzy poprowadzili jakąś część ludzi za sobą. I ludzie myśleli, że to są właśnie owi Mesjasze. Ale oni umarli, zginęli i jakby cały ten ruch, który sprowokowali czy rozpoczęli, zaginął. W tej historii żydowskiej ta wojna, która doprowadziła do upadku Jerozolimy, rozpoczęła się w 66 roku. I potem, kiedy Rzymianie przybyli do Judei, okrążyli Jerozolimę, w 70 roku Jerozolima upadła. I ta wojna jest nazwana pierwszą wojną żydowską. Natomiast w latach 130 była tak zwana druga wojna żydowska. I tam w tej drugiej wojnie żydowskiej taki człowiek, który się nazywał Szymon bar Kochba. Może słyszeliście. Szymon bar to jest syn Kochba gwiazdy. Szymon, syn gwiazdy, czyli to jest takie określenie, które pochodzi z Księgi Liczb, kiedy czytamy w 24 rozdziale 17 wersecie określenie gwiazda z Jakuba. Widzę go, ale jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska, wschodzi gwiazda z Jakuba. I tego człowieka nazwano właśnie ową gwiazdą i niejaki Akiba, bardzo znany rabin ówczesny, ogłosił tego człowieka Mesjaszem. Czyli to była konkretna figura ogłoszona w narodzie izraelskim jako Mesjasz i to jest historycznie potwierdzone w źródłach. Jego panowanie, bo on rzeczywiście przez 4 lata właściwie wyzwolił Jerozolimę, Judeę spod panowania Rzymian, natomiast Rzymianie się zebrali no i po prostu uśmiercili go w którejś tam z bitew. I on umarł w 135 roku i potem zmienili ten jego przydomek syn gwiazdy na syn kłamstwa po prostu. Także, a historycy mówią, że on był po prostu takim bandytą, który miał skłonności do mordowania ludzi. No, także ta historia jest naprawdę taka skomplikowana. Natomiast zobaczcie, że jest tutaj ten wymiar takiej konkretności tego, co Jezus mówi do uczniów. Nie słuchajcie tych ludzi, którzy ogłaszają się Mesjaszami. I to byli konkretni przywódcy jakichś tam band rewolucyjnych, którzy mówili, my tu teraz, prawda, wyzwolimy Izrael. Potem mówi tak, powstanie naród przeciwko narodowi, w 10 wersecie, nastaną wielkie trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza, na niebie ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki. Zanim jednak to wszystko nastąpi, ze względu na moje imię, podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydawać do synagog i więźni, prowadzić do królów i namiestników. Dawam to okazję do złożenia świadectwa. No i teraz to... Oczywiście każdy z nas widzi, że można interpretować jako coś, co właściwie cały czas się dzieje. Coś, co jeszcze będzie się działo w przyszłości. Tak? No bo chrześcijanie właściwie w XXI wieku mówi się, że największe są prześladowania chrześcijan. Natomiast wracając do tego, że powstanie naród przeciwko narodowi, to znowu mamy to, że historia ludzkości właściwie jest historią wojen. Już w każdym wieku, czy to były czas Rzymu, w którym ciągle były wojny, czy to były współczesne, druga wojna, pierwsza wojna światowa. No i teraz mamy wojnę, tak, za granicą. Jest na Ukrainie właściwie wojna, którą każdy nazywa inwazją pełnoskalową zamiast wojną. I teraz jeszcze są działania na linii Iran-Izrael, to, co się dzieje w Palestynie. Wszystko gdzieś tam trzeszczy i te wojenne wieści dochodzą do nas i są nieustannie w historii. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli na to, że teraz naród powstanie przeciwko narodowi, no to mamy Izraelitów, którzy powstali przeciwko Rzymowi i chcą się wyzwolić. I wtedy, i teraz... No to jest coś, co ludzie na pewno, czego byli świadomi. No i teraz jak się zachowają? Ale zwróćcie uwagę tak, że Jezus nie mówi tylko o tym, że powstaną walki pomiędzy, ale są trzęsienia ziemi. I to jest ciekawe dla mnie, bo kiedy badałem to, jak historyczne źródła mówią o trzęsieniach ziemi, no to dzisiaj to jest łatwiej, tak? Bo są te specjalne powołane instytucje do tego, żeby gdzieś tam monitorować zachowania skorupy ziemskiej i każde trzęsienie ziemi jest notowane, jakiej skali i jakiej wielkości. Natomiast wtedy tam to nie było takich instytucji. Natomiast Tacyt, taki historyk rzymski, pisze o trzęsieniu ziemi, które prawdopodobnie jest tym samym trzęsieniem, o którym pisał ewangelista Mateusz, kiedy Jezus umarł. W 36 roku on mówi, że było trzęsienie ziemi w Judei. Natomiast Józef Flawiusz, który jest autorem wojny żydowskiej i dawnych dziejów Izraela, historyk z pierwszego wieku, opisuje trzęsienie ziemi w Judei w roku, uważajcie, 66. To był rok, kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna żydowska. On mówi o tym tutaj, że wtedy było trzęsienie ziemi. Ciekawe też, że przed rokiem 70 zapisane są, też u Tacyt wspomina, dwa trzęsienia ziemi w Pompejach. Może to jest znana wam miejscowość, dlatego że w 79 roku wybuchł Wezuwiusz i przykrył popiołami całe miasto. Ale zanim 79 rok nastąpił, to w 62 i 64 były dosyć mocne trzęsienia ziemi właśnie w Pompejach, które właśnie Tacyt zapisuje. Czyli te rzeczy po prostu się ewidentnie jakby kumulują i ten czas, 66 rok, jest tutaj takim kluczowym. Ciekawe też jest ta zapowiedź głodu i zarazy. No my niedawno mieliśmy COVID, prawda, COVID-19. My nie pamiętamy, ale w historii zapisała się ta słynna Hiszpanka, tak, 1918-1920, kiedy między 50 a 100 milionów, różne są szacunki, ludzi zginęło. Również pandemię w średniowieczu w latach 1300. To były lata 1347-1353, to była tak zwana czarna śmierć, czyli w Europie to po prostu dżuma zabijała ludzi. I te rzeczy się działy, ale te pandemie, te zarazy były i głód były również w Jerozolimie czy w Judei w pierwszym wieku naszej ery. Nawet pisma Pawła, drugi list do Koryntian, 8-9 rozdział i rozdziały z dziejów apostolskich od 20 do 24 pokazują, że apostoł Paweł był zainteresowany przekazaniem pomocy, konkretnej pomocy chrześcijanom mieszkającym w Jerozolimie. Prawdopodobnie właśnie to było związane z tym, że była susza i chrześcijanie w Jerozolimie po prostu cierpieli głód. Także Józef Flawiusz wspomina głód w roku 44 w Jerozolimie i w roku 66 również. Termin trzęsień ziemi, głodu tutaj się pokrywa, jeżeli patrzymy na zapisy Józefa Flawiusza. Także, może to nie powinno dziwić, ale Józef Flawiusz również w 66 roku pisze o tym, że miała miejsce zaraza w Jerozolimie. Zmarło wiele osób wtedy i według niego spowodowało to osłabienie morale ludzi mieszkających w Jerozolimie, obrońców Jerozolimy. Tacyt z kolei wspominał zarazie, jaka miała miejsce w Judei po wybuchu Wezuwiusza w 79 roku. Prawdopodobne choroby, które wtedy były tymi zarazami, to były dżuma, tyfus i gorączka plamista. To są takie choroby, które są roznoszone przez wszy i pchły. I teraz zjawiska na niebie, te ostatnie, które tutaj Jezus wymienia, kiedy mówi, że no będą przerażające czy straszne, no to najbardziej straszne no to są te, które są opisane w Apokalipsie świętego Jana, czyli czekamy na te najbardziej straszne, które się jeszcze wydarzą. W Apokalipsie możemy przeczytać w 6 rozdziale, zobaczyłem, że otworzył 6 pieczęć i nastało wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wór włosiany, a cały księżyc stał się jak krew i gwiazdy spadły na ziemię jak niedojrzałe figi. No ciekawe jak to będzie wyglądać tak dosłownie. Natomiast właśnie Flawiusz w książce Wojna Żydowska pisze o komecie, która się pojawiła przed wybuchem I wojny żydowskiej i właśnie w 66 roku, a w 70 roku mówi o tym, że nad Jerozolimą był widoczny wielki, krwawy księżyc. Także te rzeczy, naprawdę one tutaj, jak się tak przypatrzeć, no to po prostu się wypełniły dosłownie tuż przed upadkiem świątyni i Jerozolimy. Czyli Jezus zapowiada tutaj to i to, patrzymy na Niego jako na proroka, który rzeczywiście się wypełnia to, co On mówi. I kolejna rzecz o prześladowaniach, kiedy to mówi, że ze względu na moje imię podniosą na was ręce i będą was prześladować. No i to wiemy dzisiaj, że właściwie to z uczniów Jezusa to tylko Jan umarł śmiercią naturalną. Natomiast przed 70 rokiem już byli ci, którzy zostali zabici. Między innymi właśnie Jakub, brat Jana, został uwięziony przez Heroda Agryppę i Piotr również był uwięziony. I pamiętacie opis z Dziejów Apostolskich, kiedy Jakuba ścięto, a Piotra wyprowadził anioł z więzienia. Taki Piotr się wydostał z tego więzienia. Apostoł Paweł z kolei składał świadectwo swojego nawrócenia przed namiestnikiem Feliksem, Porcjuszem, Festusem, przed królem właśnie Herodem Agryppą, co jest opisane w Dziejach Apostolskich. Żydzi z kolei w synagogach, do których docierał, gdzie zwiastował Ewangelię o Jezusie, byli podzieleni, ale wystarczało to do tego, żeby był więziony, biczowany, kamieniowany. Jeżeli ktoś jest, no pamiętamy może ten jego opis tego, co on przeżył z drugiego listu do Koryntian, 11 rozdziału, kiedy właśnie on tam opisuje, ile rozmaitych prześladowań przyszło mu cierpieć dla tego, że zwiastował Ewangelię. Także widać, że to też się wypełniło. Również jeżeli chodzi o to, jak takie szczegóły prześladowań. Zwróćcie uwagę od 14 do 19 wersetów, kiedy Jezus mówi, postanówcie sobie w sercu, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrony. To mamy opisy przemów apostoła Pawła, który się bronił i jego mądrości, ci ludzie, którzy go słuchali, nie mogli jakby odpowiedzieć w taki sposób, że to nie jest prawda, albo zarzucić mu po prostu jakiegoś rodzaju przestępstwo. Okazywał się po prostu niewinny. Również tutaj przychodzi na myśl Szczepan, ten pierwszy, który został ukamienowany za to, że zwiastował Izraelitom właśnie o Jezusie. Jego mądrości też nie mogli ścierpieć i jedyną ich odpowiedzią było to, że go po prostu obrzucali kamieniami. Także kiedy czytamy tutaj 16 i następne wersety, że najbliżsi z rodziny będą zdradzać ludzi, a nawet niektórych spośród was zabiją, będziecie znienawidzeni przez wszystkich ze względu na moje imię, No to może bardziej to nam pasuje do takiej sytuacji rodzin muzułmańskich, kiedy jedna osoba z takiej rodziny się nawraca i reszta się dowiaduje, że ona się nawróciła, czy on, i są gwałtownie przeciwni i temu człowiekowi, i ten człowiek musi uciekać, zostawiać swoją rodzinę. Albo pamiętam właśnie jeden taki przypadek, czytałem takiego 20-letniego chłopca, którego po prostu własna ojciec właściwie nożem zadźgał. I to było opisane po prostu jako straszne. Po prostu to nie, jakoś tak trudno jest o tym mówić. Natomiast to się wypełnia w taki sposób taki dosłowny. Natomiast w Dziejach Apostolskich nie ma informacji o tym, żeby bliscy wydawali, nie wiem, albo mi jakoś umkła. W każdym razie nie ma takiej. W każdym razie jest mowa o tym, że Jakub został ścięty. I ciekawe jest to, że to Jakub został ścięty z rozkazu Heroda Agrypy, tego samego Heroda, przed którym później apostoł składał swoje świadectwo swojego nawrócenia. I ten Herod Agrypa powiedział apostołowi Pawłowi, że mało brakuje, a przekonasz mnie, żebym został chrześcijaninem. Oczywiście nie wszyscy chrześcijanie, nie wszędzie i nie zawsze są w taki sposób traktowani i prześladowani, to gdzieś tam rozumiemy. Natomiast widać w tym, co Jezus mówi, że niektórzy mogą ponieść duży koszt właśnie odrzucenia ze strony bliskich, mogą się spotkać z szykanami, a nawet z utratą życia, jeżeli będą wierni Jezusowi. I tu jest taki swoisty paradoks, dlatego że Jezus mówi, że nie spadnie wam włos z głowy. Wymienia te szykany, te problemy, trudności, zagrożenia po przecinku i mówi, że włos wam z głowy nie spadnie. I że przez waszą wytrwałość zachowacie życie. I teraz trzeba to rozumieć w taki sposób, że to, co obiecane jest przez Boga, obietnica Boża wykracza poza tutejsze doświadczenie naszego życia, poza obecne życie po prostu. Włos z głowy nie spadnie, to gdzieś tam trzeba w takich kategoriach patrzeć na to, że człowiek, który umrze, czy z powodu tego, że jest wierny Chrystusowi, będzie miał pełnię życia po swoim zmartwychwstaniu. I warto jest umrzeć jako będąc wiernym Chrystusowi, niż umrzeć jako ktoś, kto się go wyparł, kto stchórzył, kto poszedł na kompromis. Dlatego tutaj jest mowa o tym, że przez wytrwałość w wierze, czy przez wytrwałość zachowacie swoje życie. A to jest ciekawe właśnie, że ta wytrwałość w wierze może doprowadzić do utraty życia. Tak? Także wersety 20-22. Gdy zobaczycie Jeruzalem otoczone przez wojska, to wiecie, że jego zniszczenie jest bliskie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są we wsiach, niech nie wracają. Będą to dni pomsty, w których wypełni się wszystko, co jest napisane. Historyczne dane wskazują, że armia rzymska rozpoczęła oblężenie Jerozolimy 10 maja 70 roku. I trwało to do 26 września, czyli prawie dokładnie 5 miesięcy. Jezus kiedy mówi, kiedy zobaczycie Jeruzalem otoczone przez wojska, to wiedzcie, że zniszczenie jest bliskie. Czyli te pół roku to nie jest oblężenie, które trwa latami i jest wyniszczające dla tych, którzy oblegają. Natomiast stosunkowo szybko, pół roku, niecałe pół roku wystarczyło, żeby wojska rzymskie wycięły i spaliły drzewa oliwne na Górze Oliwnej. I teraz generalnie też zwróćcie uwagę też na te słowa, dlaczego Jezus mówi, wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są we wsiach, niech nie wracają. Dlatego, że miasta postrzegano jako miejsca, które są bezpieczne. I ci, którzy są w wioskach, mieszkają w wioskach i słyszą, że nadchodzi armia obcego kraju, wroga armia, to myślą sobie, że dla nich miejscem schronienia jest po prostu miasto. Ale Jezus tutaj mówi, niech mieszkańcy Judei niech uciekają w góry. Właściwie jeden z biblistów mówi, że tutaj gramatyka pozwala to rozumieć, żeby nawet nie tyle uciekali z Jerozolimy, co żeby uciekali z Judei, jakby z całego obszaru Judei, żeby uciekali. I rzeczywiście, wiecie, co się stało, kiedy Rzymianie przybyli, okrążyli Jerozolimę? Chrześcijanie uciekli do miejscowości, która nazywa się Pella. Pella jest miejscowością odległą około 135 km od Jerozolimy. To jest teren dzisiejszej Jordanii. I no, prawdopodobnie 4 do 5 dni musieli iść, żeby tam dotrzeć. Oczywiście, jeżeli byli jacyś chrześcijanie, którzy zostali w Jerozolimie, no to musieli się spotkać z tym, co spotkało tych, co zostali. Natomiast ci, co uciekli, uratowali swoje życie. Dlaczego oni uciekli? I zwróćcie uwagę, jak to jest ważne. Pamiętali, co powiedział Jezus. Pamiętali te słowa. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są we wsiach, niech nie wracają. Czyli dosłownie to, co Jezus powiedział, oni zrobili w swoim życiu i nie łudzili się, myśląc, że Jerozolima się obroni, bo to jest właśnie Boże miasto, bo tam jest Boża świątynia. Tylko uciekli. Także trzeba Jezusa słuchać. Trzeba Jezusa słuchać, jeżeli człowiek chce, to taka prosty wniosek stąd, tak? Jeżeli człowiek chce zachować swoje życie, jeżeli chce uniknąć komplikacji, to po prostu trzeba Jezusa słuchać. Dla mnie bardzo intrygujący jest 22 werset, dlatego że tutaj jest mowa o tym, że będą to dni pomsty, w których wypełni się wszystko, co jest napisane. I teraz tutaj trzeba to rozumieć, że jest napisane w Starym Testamencie, u proroków Starego Testamentu. Ta pomsta, która ma się wypełnić, no to po prostu nie ma innej możliwości, tylko trzeba to rozumieć jako taki Boży sąd, jako coś, co Bóg zapowiedział i teraz się po prostu wypełnia. Kolejne wersety, 23 i 4. Kiedy czytamy tutaj, w tych dniach najtrudniej będzie kobietom ciężarnym i karmiącym. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi, gniew na ten lud. Znowu tutaj mamy ucisk na ziemi, gniew na ten lud. No to po prostu zapisy Józefa Flawiusza, no historycy uważają, że są przesadzone. On pisze, że 1 100 000 ludzi zginęło wtedy w tym oblężeniu Jerozolimy. Natomiast wiadomo, że Tytus, który zwyciężył Jerozolimę, wziął około 100 tysięcy ludzi do niewoli. W tej chwili jeszcze można w Rzymie podziwiać łuk Tytusa, na którym jest wyrzeźbiona taka parada, którą on wkroczył do Rzymu i w tej paradzie miał po prostu te zdobycze, które zdobył w Jerozolimie i jeńców, których prowadził. Jedni polegną od miecza, innych wezmą w niewolę do wszystkich narodów. No i to się stało, tak? Czyli od tamtego czasu Izrael nie ma swojej państwowości. Znaczy ma, tak? Bo w 1948 roku po wojnie już na nowo powstało państwo Izrael, ale przez tych prawie 20 wieków nie miało, tak? Nie miało. I teraz, tak patrząc historycznie, to nie jest długi okres, kiedy Izrael na powrót jest państwem. A tutaj Jezus mówi, a Jeruzalem będzie deptane przez pogan, dopóki czasy pogan się nie wypełnią. I to deptanie przez pogan, zwróćcie uwagę, że Jerozolima jest podzielona. Wzgórze Świątynne to jest miejsce, gdzie muzułmanie mają swój święty meczet, tę kopułę skały i nie ma tam dostępu, tak? Nie można jakby odbudować świątyni w miejscu, w którym świątynia stała. I to raczej się nie zmieni, dopóki poganie nie wejdą. Kiedy poganie wejdą? Co to w ogóle ma znaczyć? Wydaje się, że ten Sąd Boży, zdewastowanie, desakralizacja Jerozolimy i to, że poganie ją depczą, może być do czasu, które apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi tak, kiedy on mówi o czasach, kiedy nastąpi jakby powrót Izraela do Boga, mówi tak, nie chcę bracia, żebyście byli nieświadomi tej tajemnicy i sami w sobie zadufani. Częściowa zatwardziałość Izraela ma miejsce aż do czasu wejścia wszystkich pogan. To znaczy dla nas dzisiaj oznacza to wejścia pogan gdzie? Nie do świątyni, nie do tego, tylko do tego, co wcześniej było zarezerwowane tylko dla Izraelitów. To Boże zbawienie ogłaszane Izraelitom od czasu Jezusa jest ogłaszane również poganom. I to właśnie się dzieje. Także może dzisiaj nie powinniśmy mówić o tym, że Kościół złożony z ludzi, którzy pochodzą z innych narodów, zastąpił Izrael, ale może powinniśmy mówić o tym, że obietnica zbawienia, która dotyczyła Izraela, jest teraz rozszerzona po prostu na inne narody, na również nie Izraelitów. W Dziejach Apostolskich w 28 wersecie, w rozdziale i 28 wersecie jest bardzo, bardzo ciekawe słowo zapisane. Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże zostało posłane do pogan, a oni będą słuchać. I to się stało. Chrześcijanie rozeszli się z Jerozolimy w innych miejscach, zaczęli głosić Ewangelię i ludzie z innych narodów, słuchając Ewangelii, zaczęli przyjmować wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak więc kilka takich zdań na zakończenie. Po pierwsze, Jezus chciał, by uczniowie wiedzieli, co przyniesie przyszłość. I też myślę, że również my dobrze zrobimy, jeżeli będziemy się nad tym zastanawiali po prostu. Będziemy w ten sposób przygotowani, wyposażeni na rozmaite, może czasami zaskakujące wydarzenia, które będą miały miejsce, ale będziemy wiedzieli, że tak Słowo Boże mówi, to było zapowiadane. Druga rzecz to jest to, że życie w takim wiernym posłuszeństwie jest tym, czego Bóg od nas chce. Zauważcie, w to wierne posłuszeństwo pierwszych chrześcijan, którzy słuchając Jezusa, pamiętając Jego słowa, zachowali swoje życie, kiedy Jerozolima była otoczona, oblężona, jest jakimś przykładem dla nas, żeby dzisiaj pamiętać i zachowywać to, co Jezus nam mówi. Nawet jeżeli nasza wierność doprowadzi nas do tego, że jesteśmy prześladowani, a nawet jeżeli będziemy szykanowani, czy przyjdzie nawet nam stracić życie, to i tak warto stracić życie, będąc wiernym Chrystusowi. Także życie wiary, czy życie w takiej Bożej wierności jest życiem, które nie charakteryzuje się tak, że nie ma problemów, tylko to jest takim życiem, które jeżeli problemy nadchodzą, to ja trzymam się Bożych obietnic. Trzymam się, nie poddaję się, nie zniechęcam się, ale trzymam się Bożych obietnic. Jestem uparty w tym, jestem taki wytrwały, jestem taki, który nie da się zepchnąć z tej drogi. Dalej, kiedy patrzymy, że upadek Jerozolimy nastąpił, zniszczenie świątyni, to nie było wydarzenie przypadkowe, tylko to było wydarzenie, które gdzieś tam mieściło się w Bożym planie. Bóg miał nad tym swoją rękę i dzięki temu zbawienie pierwotne obiecane Izraelitom doszło także do innych narodów w zwiastowaniu właśnie Ewangelii. I teraz ostatnia rzecz, może kontrowersyjna, ale nieubłaganie, że tak powiem, do tego wniosku nas prowadzi Pismo, że niepotrzebna jest świątynia w jej starotestamentowej formie. Nie są potrzebne ofiary, takie jak były składane kiedyś, dlatego że zawarte zostało lepsze przymierze, jest inny, wyższy godnością arcykapłan, który jest w tym przymierzu, jest innego rodzaju prawo, już nie rylcem wykute w kamieniu, tylko mocą Ducha Świętego w ludzkim sercu. I ten wyższy godnością kapłan, czyli Jezus, wszedł nie do świątyni wybudowanej przez człowieka, tylko do tej niebiańskiej, by dokonać przebłagania za lud. To wszystko można przeczytać w liście do Hebrajczyków. I dlatego dzisiaj, jeżeli się mówi o tym, że trwają przygotowania do tego, żeby odbudować świątynię, tą trzecią świątynię, że są już zgromadzone te wszystkie narzędzia, łapki, takie różne tam, które mają być używane przy składaniu ofiar, że już wyhodowano tą czerwoną jałówkę i że już są przygotowania ukończone właściwie do tego, to jeżeli to się stanie i jeżeli ktokolwiek stanie się arcykapłanem w tej świątyni, to znaczy, że to po prostu będzie nikt inny, tylko antychryst po prostu. To słowo antychryst znaczy nie tylko przeciw Chrystusowi, ale także znaczy zamiast Chrystusa. Także zobaczcie, że zburzenie świątyni było znakiem tego, że inne prawo, inne zasada, inne przymierze zaczęło obowiązywać. No i teraz dla nas jest pytaniem, czy my mamy udział w tym drugim, w tym nowym przymierzu, które już teraz obowiązuje i będzie na wieki obowiązywać. Amen.